Jesień idzie, nie ma na to rady, niestety, chociaż mam nadzieję, że najbliższe dni jeszcze trochę ciepła nam przyniosą. My dzisiaj tylko dobre informacje będziemy przekazywać w ten chłodny dzień, a dzień dobry w audycji Masz Prawo, mówi państwu Dorota Niebrzydowska. Wraz ze mną pani Katarzyna Krupicka i Teresa Fiedorczuk z Białostockiego Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Ciekawa jestem, jakie to dobre informacje Zakład Ubezpieczeń Społecznych może mieć dla słuchaczy. Zazwyczaj te, które dostajemy, dobre nie są. A ta ostatnia, którą dostaliśmy, to w ogóle nas poraziła, bo prognozowana emerytura była niższa niż rok wcześniej prognozowana emerytura, czyli spadają nam świadczenia po prostu mimo wzrostu gospodarczego. Mimo że słyszymy, że ZUS oddaje, nie bierze transz z budżetu państwa, że tak wspaniale, a tutaj co?
Ale to tylko taki jeden rok. Informacja o stanie konta ubezpieczonego w tym roku mogła zaskoczyć wiele osób i na pewno zaskoczyła. Jeżeli ktoś przeanalizował tą informację, którą otrzymał w wersji papierowej, bądź też w wersji elektronicznej i porównał ją do ubiegłego roku, to mógł faktycznie być bardzo zdziwiony.
No już zaczął pracodawcę nękać, czy tam, aby na pewno wszystkie składki odprowadził.
Tym bardziej, jeżeli dana osoba pracowała i odprowadzała przez cały rok składki. Bo faktycznie ubiegłoroczna informacja o stanie konta ubezpieczonego podawała nam wyższą emeryturę, niż otrzymaliśmy ją w tym roku, ponieważ zmienił nam się wiek emerytalny. W ubiegłym roku do informacji o stanie konta ubezpieczonego był przyjęty wiek emerytalny 67 lat, a w tym roku już 60 dla kobiety 65. Dlatego liczba miesięcy, przez którą był dzielony nasz kapitał początkowy plus składki, które żeśmy zgromadzili na koncie, był wówczas mniejszy, a teraz mamy większą liczbę miesięcy.
To szczególnie kobiety mogą się zdziwić, prawda?
Kobiety na pewno, bo u mężczyzn to jest tylko 2 lata, a u kobiet niestety aż 7. W związku z tym na pewno zdziwienie było duże.
No i cóż, i generalnie nie można z tym nic było zrobić. No można było przyjąć do wiadomości, zafrasować się przez 3 dni i natychmiast zapomnieć o tej informacji i wracać do pracy, no bo cóż innego.
No niestety, z tą informacją nic nie możemy zrobić, ale możemy zachęcić wszystkich ubezpieczonych do tego, żeby chcieli zrozumieć to, co my jako Zakład Ubezpieczeń Społecznych mamy im do przekazania. I właśnie w październiku będziemy mieli Dni Ubezpieczonego i chcielibyśmy serdecznie wszystkich zaprosić i ubezpieczonych, a przede wszystkim to jest prośba do płatników, żeby w tym roku chcieli zaprosić ZUS do siebie. Nie chcemy organizować u siebie szkoleń, nie chcemy wyznaczać żadnych terminów. Chcemy, żeby właśnie płatnicy, którzy są zainteresowani uświadomieniem swoich pracowników, możliwością przejścia na emeryturę, informacją o stanie konta ubezpieczonego, bądź też jakie dogodności wynikają z elektronicznych zwolnień lekarskich, zgłosili się do nas i zaprosili pracowników na spotkania, pogadanki. My oczywiście jesteśmy dostępni przez cały październik w dowolnie wybranym czasie i jeżeli ktokolwiek będzie chciał się do nas zgłosić, bardzo zapraszamy do kontaktu. E-mail, na który należy napisać takie zgłoszenie, to ursula.krętowska@zus.pl.
Matko Bosko, czy my teraz jakiejś ochrony danych osobowych nie naruszamy? Nie. RODO, nie?
Nie. Dobrze. Nie, ten mail jest ogólnie dostępny również na naszej stronie internetowej, więc można go znaleźć. I telefon do osoby, która będzie właśnie czuwała pod tym numerem telefonu, żeby ewentualnie przyjmować takie zgłoszenia, to 85 74 86 426. Serdecznie zapraszamy wszystkich płatników do kontaktu, gdyż my jesteśmy otwarci i chcemy wszystkich uświadomić, co wynika z tego, żeby mieć konto na PUE, jak czytać informacje o stanie konta ubezpieczonego, jak wybrać najdogodniejszy miesiąc, czas przejścia na emeryturę, a także...
No właśnie... za nami ten najdogodniejszy, prawda? Bo w lipcu zawsze namawiamy, żeby...
W czerwcu przychodzić. Na pewno nie. Lipiec jest już o wiele korzystniejszym miesiącem. No i oczywiście o wszystkich korzyściach, które wynikają z wystawiania elektronicznych zwolnień lekarskich.
Nie wszyscy dostali te informacje, o której mówiliśmy. Oczywiście na Dni Ubezpieczonego tutaj państwa namawiamy, żeby pracownikom przybliżyć tę tematykę właśnie emerytur i wytłumaczyć chociażby to, co przed nami, czyli pracownicze plany emerytalne, chociażby emerytury dla matek, które miały dzieci, a nie za bardzo wypracowały sobie te emerytury. Także wszystkie te nowości przed nami, więc warto się skontaktować z ZUS-em. Ale wrócę jeszcze do tej informacji. Nie wszyscy dostali taką informację. I może się zastanawiają, dlaczegoż to akurat mąż dostał, ja nie, albo żona dostała, a ja nie, tak?
Taką informację dostały wszystkie osoby, które chociażby jeden dzień podlegały ubezpieczeniu. Tyle, że są dwa rodzaje przesyłania tych informacji. Niektóre osoby mogły dostać w formie papierowej, a niektóre z kolei dostały w formie elektronicznej. A w formie elektronicznej otrzymały te osoby, które mają założone konto na platformie usług elektronicznych. I tam na platformie usług można wejść w konto ubezpieczonego, w stan konta ubezpieczonego i pobrać praktycznie identyczny wydruk, jaki wysyłaliśmy do części ubezpieczonych i obejrzeć sobie swoją przyszłą emeryturę oraz wszystkie składki, które zostały odprowadzone.
Czyli tutaj na siłę tej informacji nikt nie otrzymał, w sensie, że jeżeli nie mamy konta na ePUE, to listem i wtedy rzeczywiście można było tak się z tym zapoznać, a jeżeli mamy konto na ePUE, ale tam nie wchodzimy na to konto albo nie weszliśmy i nie sprawdziliśmy tej swojej informacji, no to po prostu jej nie odczytaliśmy. Więc proszę Państwa, ci, którzy nie wiedzą, jak ta emerytura prognozowana wygląda, to niech sobie sprawdzą, bo może to być jeszcze czas na to, żeby pomyśleć, co zrobić, żeby ona nie wyglądała tak, jak wygląda właśnie teraz ta prognozowana, a wygląda no, z powodów tutaj, które wyjaśniliśmy, trochę nie najlepiej. Jak ją podwyższyć i co można zrobić, żeby rzeczywiście była zdecydowanie lepsza? O tym za chwilę. 20 minut po 14 w audycji Masz Prawo. Rozmawiamy o tym, jak sobie podwyższyć emeryturę. To nie jest takie proste, ale generalnie wysokość emerytury zależy od dwóch czynników, tak? Od tego, kiedy pójdziemy na tę emeryturę i ile nazbieraliśmy składek. Dobrze, czy coś uprościłam?
No, jeszcze jest ważne to, o czym cały czas w audycjach powtarzamy, czyli ważny jest kapitał początkowy, ponieważ nowe świadczenie emerytalne to jest składowa jak gdyby dwóch czynników, czyli te składki, które składaliśmy sobie od 1 stycznia 1999 roku na indywidualnym koncie ubezpieczonego oraz wartość kapitału początkowego, który jest też naliczany na 1 stycznia 1999 roku. No i jeśli chodzi o podwyższenie tej emerytury, to albo dobrze zarabiać w tej chwili i jeszcze odłożyć tą swoją decyzję o przejściu na emeryturę, a druga rzecz to popatrzeć, jakie się ma dokumenty do 1 stycznia 1999 roku, czy należycie udokumentowaliśmy ten kapitał początkowy.
Z tym to może być już problem, bo tutaj nie dostaniemy żadnego monitu, że czegoś nam zabrakło w tym kapitale początkowym, prawda? Jeżeli złożyliśmy taki wniosek już wcześniej, kiedyś.
Jeśli złożyliśmy taki wniosek wcześniej, kiedyś, to jeśli decyzja była wydawana, to zawsze w decyzjach była informacja dotycząca tego, czego nie uwzględniliśmy, co nie było złożone w takiej formie, jaka odpowiadała.
Że można było wziąć pod uwagę, tak?
I należało się tym wtedy zainteresować. Natomiast jeśli się wtedy nie zainteresowaliśmy, to warto przypomnieć
sobie...
To
ktoś się teraz zainteresuje.
Tak, przed złożeniem wniosku o emeryturę właśnie warto sobie popatrzeć, co tam było w tym kapitale początkowym.
Tylko, że z roku na rok coraz gorzej z tymi dokumentami od 99 w dół, bo no, zakłady pracy się przekształcają, archiwa też nie są wieczne oraz pamięć ludzka zawodna, a dokumenty mają to do siebie, że się gubią albo niszczą.
No, w zależności od tego, czy jeszcze archiwum posiada dokumenty płacowe, osobowe, to tak należy to udowadniać. Natomiast jeśli już by nie było niczego i w archiwum, no to trzeba po prostu zobaczyć, czy się ma wpisy w legitymacji ubezpieczeniowej. No ostatecznością są zeznania świadków, którzy pracowali wspólnie z ubezpieczonym w danej firmie. Ale zazwyczaj w archiwach no, są dokumenty. Może nie aż tak kompletne, bo to też zależało od płatnika, od zakładu pracy, w jakim stanie przekazywał te dokumenty do archiwum. Czy były one kompletne, czy też niekompletne. Także tutaj no...
Dużo czynników od nas niezależnych.
Tak, które są niezależne właśnie od ZUS-u, czy nawet od samego ubezpieczonego.
Ja zawsze pytam o to, jak mówimy o kapitale początkowym. Naprawdę są jeszcze takie osoby, które tego nie zrobiły, a powinny były?
Bardzo dużo osób jeszcze nie naliczyło tego kapitału początkowego, a w tej chwili to można tak powiedzieć, że teraz jest sezon taki, że osoby... na przykład, które są za granicą, przyjechały na wakacje i teraz zaczęły również składać wnioski o ustalenie tego kapitału początkowego. Przypomniały sobie, że w Polsce trochę pracowali, tak, pracowały, do emerytury mają jeszcze troszeczkę czasu i właśnie składają wnioski o naliczenie kapitału początkowego.
Ale też te naliczenie kapitału początkowego można zweryfikować, jeżeli dojdziemy, że no coś jeszcze znaleźliśmy, jakieś dokumenty, coś się odnalazło, coś przypomnieliśmy sobie.
Tak, w każdym czasie można złożyć wniosek o ponowne ustalenie kapitału początkowego. Natomiast jeśli takiego wniosku nie złożymy, będziemy te dokumenty trzymać, to z chwilą, kiedy składamy wniosek o emeryturę, możemy również te dokumenty dołączyć do tego wniosku o emeryturę i wtedy będzie przeliczony ten kapitał początkowy. Ale generalnie każdy wniosek o świadczenie emerytalne, który w tej chwili wpływa, to jest również wnioskiem o przeliczenie kapitału początkowego, ponieważ wydając decyzję emerytalną, obliczamy,
tak
to,
sprawdza, tak, tak?
Obliczamy to w tej chwili, ten kapitał początkowy w oparciu o przepisy, które już weszły, tak, czyli i okresy urlopów wychowawczych, czy sprawowania opieki, które wcześniej były okresami nieskładkowymi. Teraz w kapitale są jednak płacone jako okresy, traktowane jako okresy składkowe. Także wniosek o emeryturę jest wnioskiem również o przeliczenie tego kapitału początkowego.
Czyli tylko po to, żeby mieć spokojniejszą głowę i w tej informacji widzieć, że ta emerytura jednak troszkę wyższa jest prognozowana niż ta, którą otrzymywaliśmy, to możemy sobie taki wniosek o przeliczenie kapitału początkowego złożyć. Jeżeli mamy jakieś dokumenty dodatkowe, to również. A jeszcze zapytam o waloryzację, bo to jest kapitał początkowy się waloryzuje, prawda? I teraz, jeżeli złożymy dopiero ten wniosek teraz, to ta waloryzacja, która była dotychczas, to nas już nie obejmuje, czy obejmuje?
No obejmuje ta waloryzacja, która
aha,
była dotychczas.
Czyli dla tych spóźniańskich kar nie ma.
Każdy kapitał początkowy, również mamy takie wnioski emerytury, które dopiero teraz właśnie składają osoby emerytury, też nie miały naliczonego tego kapitału początkowego. Dopiero teraz wnioskiem o emeryturę po raz pierwszy w ogóle ustalają sobie ten kapitał początkowy. Także tu...
To dla nich jest lepiej, bo są zaskoczone, że mogłyby mieć mniejszą z informacji wynikała, a tutaj emerytura zdecydowanie większa wychodzi.
No to na pewno, bo informacja nie zawiera. Nie zawierała właśnie tego kapitału początkowego.
Nie ma takiego terminu, do którego musimy to zrobić, musieliśmy to zrobić. No był ten termin, ale przekroczenie
ale nie
tego terminu...
ubezpieczeni ten termin potraktowali poważnie, można tak powiedzieć. W każdym razie, jeśli wniosek jest złożony teraz, to się oblicza ten kapitał teraz na ten wniosek, który jest złożony. No i tak jak mówię, Różnie, w różnych sytuacjach życiowych tak osoby były, tak jedni mogli złożyć, drudzy nie, dopiero teraz się zdecydowali, czasem dokumenty zbierają, ale mają czas do emerytury.
Także tutaj biedy nie ma. Można znaleźć te dokumenty, znaczy trzeba znaleźć nawet, bo to dla własnego naszego dobra. To jest ten pierwszy składnik. Drugi?
Są to składki, które są ewidencjonowane na indywidualnym koncie od 1 stycznia 1999 roku. No i tutaj zależy od tego, ile oczywiście zarabiamy.
I
jak długo też. Czyli emerytura w tej chwili to jest świadczenie, które sami żeśmy wypracowali. Czyli ten kapitał początkowy, który zgromadziliśmy na 1 stycznia 1999 roku i właśnie te składki, które odkładamy na te indywidualne konto. Czyli w zależności od tego, czy pracujemy cały czas, czy też mieliśmy przerwy w ubezpieczeniu, no to te okresy oczywiście już nie będzie w tych okresach tych składek. I oczywiście ile zarabiamy. Czym więcej, tym lepiej.
I czym więcej składek, tym lepiej. Im dłużej, tym lepiej.
Też.
Czyli nie biegniemy od razu kończąc 60. No chyba, że mamy taką sytuację, że potrzebujemy po prostu pójść na emeryturę w wieku 60-65. Ale te decyzje też podejmujemy świadomie. I to jest nasza decyzja, bo nikt nie może nas do tego zmusić. Prawda? Mamy wolny wybór.
To jest decyzja
wybór.
Indywidualna. To jest nasze prawo, tak jak podkreślałyśmy. I nie jest to obowiązek. I my decydujemy, w jakim momencie swojej kariery przejść na tą emeryturę. Czy w chwilą ukończenia tego wieku, czy też dalej chciałybyśmy pracować i odkładać sobie na tą emeryturę.
Mamy siłę, mamy chęć, mamy czas, mamy taką potrzebę. To pytanie naszej słuchaczki teraz. 25 listopada kończy 60 lat i kiedy może złożyć wniosek o emeryturę? Tutaj akurat w tym przypadku pani nie pracuje już.
Jest Wniosek o te świadczenie emerytalne może być złożony nie wcześniej niż miesiąc przed osiągnięciem tego wieku emerytalnego, więc jak pani w listopadzie składa ten wniosek,
koniec.
To pod koniec października, na początku listopada, w każdym razie, żeby było to maksymalnie do końca listopada.
Bo złożenie wniosku to tylko kwestia tego, że się składa wniosek i czeka na decyzję, tak? O przyznaniu emerytury, wysokości tej emerytury.
Tak. Decyzja jest ustalana w momencie, kiedy osoba osiągnie ten wiek emerytalny 60 lat, czyli ta decyzja nie jest wydawana teraz, tylko wtedy, kiedy już ubezpieczony ma ten wiek emerytalny.
Skończony. W audycji Masz Prawo, rozmawiamy o emeryturach. No, zbierałam trochę pytań od państwa, ale mamy też telefon od naszego słuchacza. Dzień dobry.
Dzień dobry.
No to cóż.
Proszę panią, ja mam takie pytanie. Jestem na emeryturze już od roku, ale wtedy, kiedy pisałem, wniosek składałem na emeryturę, po przeliczeniu kapitału początkowego powiedziano mi, że moje lata pracy 73-75 nie zostały naliczone tak, jak moim zdaniem powinny być, tylko z najniższą krajową, bo po prostu nie ma dokumentu. Firma, której pracowałem w tych latach, nie istnieje, ale wiem, że jest archiwum gdzieś w Knyszynie, zdaje się, i mogę napisać i oni mi podobno przyślą odpowiedź, jakie tam miałem zarobki przez te 3 lata. Czy jeżeli ja tą odpowiedź dostanę od nich i zgłoszę się z nią do ZUS-u, czy zostanie przeliczony ten kapitał porządkowy od początku, czy ja, czy mnie po prostu dołożą, czy jak tam, bo ja podejrzewam, że ja jednak więcej zarabiałem jak najniższa krajowa wtedy. To moje pytanie właśnie.
Zostanie panu przeliczony jak najbardziej kapitał początkowy, jeżeli pan dostarczy do nas dokumenty z archiwum, o które planuje pan wystąpić, i jeżeli uda się panu to zrobić jak najszybciej, to zostanie to przeliczone w tym miesiącu, w którym pan złoży wniosek, i wyrównane od miesiąca złożenia wniosku. Za dalszy okres niestety nie możemy się cofnąć, ponieważ tak przewiduje rozporządzenie i nie ma możliwości, żebyśmy się cofnęli do początku pana emerytury.
Tak.
Wyrównanie pana świadczenia może nastąpić tylko od momentu złożenia wniosku z prośbą o przeliczenie.
Ale warto to zrobić, prawda?
No myślę, że tak.
Później będzie wyższa emerytura przez cały czas.
Tak, że lepiej zarabiałem po prostu. Nie jest to taki tani ten wniosek, bo to kosztuje tam 4 zł od strony, a jest to prawie 3 lata. Ale myślę, że mi się to opłaci.
Jeżeli pan ma uwzględnione zapewne wynagrodzenia minimalne, to jest pan świadomy tego, że pana zarobki były wyższe, więc na pewno może to mieć pozytywny wpływ na wysokość pana świadczenia.
Dobrze.
Dziękujemy serdecznie. To kolejne pytania naszych słuchaczy. Pani, 57 lat, 37 lat pracy. Nie jest jeszcze pani na emeryturze, chociaż mogła przejść na wcześniejszą emeryturę w wieku 55 lat. I teraz pani pyta, a planuje pani przejść normalnie w wieku powszechnym, czyli 60 lat, bo to kobieta. I teraz pani pyta, czy ta emerytura jej w związku z tym będzie jakaś wyższa, lepsza, jak to wygląda?
Osoby, które pracowały w szczególnych warunkach, a z tego, co nam pani przedstawiła, pracowała w szczególnych warunkach, i jeżeli stwierdziła, że mogła przejść na emeryturę w wieku 55 lat, to znaczy, że spełniła wszystkie warunki dla osób, które były uprawnione do wcześniejszej emerytury. Czyli 55 lat życia, 20 lat pracy ogółem na koniec 98 roku, plus 15 lat pracy w szczególnych warunkach. Jeżeli pani pracuje nadal i zdecydowała się na to, że będzie pracowała do osiągnięcia wieku powszechnego, wówczas do emerytury tej zostanie doliczona rekompensata. I faktycznie to świadczenie będzie zwiększone. I czekając na emeryturę w wieku powszechnym, będzie miała wyższe świadczenie niż przechodząc teraz. Bo jeżeli skorzystałaby teraz z wcześniejszej emerytury, dajmy na to w tym roku nawet złożyła wniosek, bo ma do tego prawo, to automatycznie zablokuje sobie możliwość doliczenia w przyszłości rekompensaty.
A, czyli tutaj musi pani dopracować do 60, czyli do momentu ukończenia powszechnego wieku emerytalnego.
To jest taka nagroda za to, że pani nie skorzysta z wcześniejszych uprawnień, doczeka do powszechnego wieku emerytalnego, mimo to, że ma prawo do świadczenia w skróconym wieku, i dostanie za to po prostu wyższą emeryturę.
No to bardzo fajna informacja. To tak jak mówiłam, dzisiaj same dobre. I kolejne pytanie od słuchacza. Tym razem pan jest na rencie chorobowej i chciałby dorobić sobie troszeczkę do tej renty, gdyż pewnie jest niewysoka. I czy są jakieś ograniczenia w tym zakresie?
Tak, owszem, osoby, które pobierają rentę z tytułu niezdolności do pracy, mogą pracować, bo ustalenie niezdolności do pracy nie oznacza, że takie osoby nie mogą podjąć zatrudnienia. Owszem, na wielu stanowiskach, które są specjalnie przystosowane dla takich osób, one wykonują pracę i ważne jest, jaki osiągają przychód. Osoby, które pobierają rentę z tytułu niezdolności do pracy, mogą bez żadnych konsekwencji obecnie od 1 września 2018 roku zarobić 3164,80 zł. Jeżeli przekroczą tą kwotę, a nie przekroczą kwoty 5877,40, wówczas będziemy dokonywać potrąceń. Z kolei, jak przekroczą kwotę 5877,40, wówczas renta zostanie zawieszona.
To są miesięczne.
Tak, to są miesięczne kwoty. Tyle, że nie zdążyliśmy się dopytać, czy to jest renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy, czy też całkowitej. Ale to nie jest takie istotne. Przy rencie z tytułu częściowej niezdolności do pracy, jeżeli zostanie przekroczone 70% przeciętnego wynagrodzenia, czyli ta kwota 364, to potrącenie wynosi 436,82 zł, a przy całkowitej niezdolności do pracy 582,38 zł. To są tylko takie różnice. To
oczywiście na pewno te kwoty można znaleźć na stronie internetowej u państwa, prawda? Żeby sobie tutaj te grosze dokładnie przeliczyć i tak dalej. I te informacje do państwa, że zarabiamy, mamy przynieść, powiedzieć, angaż, co, jak to ma wyglądać?
Należy zgłosić się do nas i wypełnić druk, który zawiera taką informację i my sami określamy, czy przekraczamy tą kwotę, czy nie. Nie podaje się konkretnych zarobków, nie dołącza się żadnych zaświadczeń, tylko po prostu wypełnia się druk, który od razu zostawia się u nas na sali obsługi klientów i wówczas już są odpowiednio albo potrącenia wprowadzane, albo wypłacamy świadczenie w pełnej wysokości.
Rozumiem, że na rencie można pracować, no to na emeryturze tym bardziej.
Na emeryturze tym bardziej, a jeżeli osoba ma ukończone 60 lat kobieta, 65 lat mężczyzna, czyli są na tak zwanych emeryturach z tytułu osiągnięcia wieku powszechnego, mogą pracować i tutaj żadne limity zarobków nie obowiązują.
A czy to wpływa potem na wysokość ich emerytury? Ale to za chwilę o to zapytam. Za kwadrans 15 w audycji masz prawo. Z planów emerytalnych wyszło nam tyle, że te pytania, które państwo nam zadają, jakoś spróbuję uporządkować i myślę, że sobie poradzę. Otóż tak, pani pracuje na 3/4 etatu i mogłaby już przejść na emeryturę, tylko pyta właśnie, czy powinna troszkę dłużej popracować, jako że na 3/4, czy normalnie w wieku 60 lat może przejść na emeryturę i ona będzie jej jakoś policzona, no, że cały etat, czy nie. No to już tłumaczymy. Tu nie ma znaczenia, czy 3/4, czy 1/4, czy 2/4, prawda?
To znaczy, tak jak podkreślaliśmy, emerytura jest to prawo, a nie obowiązek. I oczywiście, jeśli pani pracuje na 3/4 etatu, to proporcjonalnie te składki, które są odkładane na indywidualne konto, nie są odkładane z całego etatu, tylko z 3/4. Natomiast jeśli pani nie chciałaby skorzystać, a z tego, co pani mówiła, ma jeszcze...
Ma szansę popracować jeszcze przez rok na cały etat.
Jeśli pani czuje się na siłach i po prostu chciałaby nie iść na tą emeryturę, a dalej kontynuować ubezpieczenie, to wszystko wpłynie na wysokość świadczenia emerytalnego. Bo tak jak mówiliśmy, czym później przechodzimy na to świadczenie emerytalne i pracujemy, tym więcej składek się odkłada na indywidualne konto. Także tutaj same plusy, tylko żeby pani dalej pracowała.
Czyli jeżeli mogę coś radzić, no to co? Pracujemy ten rok jeszcze na cały etat,
jeśli mamy taką możliwość, odkładamy sobie na indywidualne konto całego etatu. No i oczywiście świadczenie, tak jak tutaj prognozujemy, to zazwyczaj jest do 8% rocznie wyższe, tak, od tego, które uzyskało się w wieku tych 60 lat.
Bardzo dobra informacja. Pytanie od naszego słuchacza, który przed 99 rokiem prowadził działalność gospodarczą w postaci magla elektrycznego i czy to zaliczone mu zostało do kapitału początkowego, pan pyta. Niestety nie sprawdzimy tego, bo trzeba by było sprawdzić to w dokumentach, prawda?
Ale jeżeli pan złożył wniosek o kapitał początkowy i oczywiście miał obowiązek do tego wniosku dołączyć również kwestionariusz dotyczący okresów składkowych i nieskładkowych, i jeżeli w tym kwestionariuszu ujął również ten MAGiEL, czyli
działalność, okres, gospodarczą.
Tak, działalność gospodarczą, czyli wpisał okres, w jakim tą działalność wykonywał oraz podał nam bądź numer NKP, bo kiedyś posługiwaliśmy się takimi numerami, bądź też wpisał rodzaj działalności i miejsce prowadzenia działalności, na pewno zostało to potwierdzone, czy opłacane były składki i uwzględnione do stażu pracy dla tego pana.
I drugie pytanie pana. Pan teraz pracuje i już w styczniu osiąga wiek emerytalny. I pytanie, czy warto przechodzić w styczniu na emeryturę. Państwo nas pytają, jak ekspertów, kiedy mają przejść na emeryturę, a my tak państwu do końca to nie możemy powiedzieć, bo to decyzja indywidualna każdego. Może pan oczywiście w styczniu przejść na emeryturę, ale może pan też w innym miesiącu, prawda?
My możemy na pewno na tą chwilę doradzić, żeby pan nie korzystał z przejścia na emeryturę w czerwcu, ponieważ jak wszyscy na pewno już doskonale wiemy, a przekonaliśmy się w tym roku o tym doskonale, że świadomość osób, które przechodzą na emeryturę jest już ogromna i w czerwcu faktycznie tych wniosków mamy bardzo niewiele i panu też radzimy, żeby nie był to miesiąc czerwiec, ale jeżeli pan pozostaje w zatrudnieniu i chce złożyć wniosek o emeryturę, proszę pamiętać o tym, że wyliczenie samej emerytury nie zobowiązuje pana do rozwiązania stosunku pracy. Pan może złożyć wniosek, nie musi rozwiązywać stosunku pracy, może wyliczyć sobie wysokość emerytury, ale niestety wypłata tej emerytury nie zostanie uruchomiona. Dopiero w momencie rozwiązania stosunku pracy będzie podjęta wypłata emerytury. I jeżeli my ze swojej strony możemy cokolwiek doradzić, to jeżeli pan chce pobrać wypłatę za dany miesiąc i otrzymać również za ten sam miesiąc emeryturę za cały miesiąc, to nie może być to miesiąc styczeń, ponieważ w styczniu dopiero pan kończy wiek emerytalny. Jeżeli będzie już to miesiąc luty i rozwiąże pan stosunek pracy, dajmy na to 27 lutego, więc za cały miesiąc otrzyma wynagrodzenie, plus my przyznamy świadczenie od 1 lutego, i wypłacimy to świadczenie za cały miesiąc.
Ale doskonale panu doradziliśmy. No to jeszcze kolejna jakaś doskonała rada dla pani, która przebywa na świadczeniu przedemerytalnym. A przebywa na świadczeniu przedemerytalnym dlatego, że do 99 miała tylko 13 lat w szkodliwych warunkach, a wszystkie inne warunki spełniła. No i nie mogła skorzystać z wcześniejszej emerytury, więc jest na świadczeniu przedemerytalnym, a my tu o jakichś rekompensatach mówiłyśmy i pani też by chciała rekompensatę otrzymać.
Tak, dla osób, które pracowały w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze, przysługuje takie świadczenie jako rekompensata. Jest to dodatek do kapitału początkowego i tutaj należałoby mieć co najmniej 15 lat pracy wykonywanej w pełnym wymiarze czasu pracy na dzień 31 grudnia 2008 roku. Ta pani, z tego co tutaj nam przedstawiła, kontynuowała to zatrudnienie w szczególnych warunkach po 1 stycznia 99 roku. Owszem, nie spełniła warunków do emerytury wcześniejszej w wieku 55 lat, bo rzeczywiście nie miała na 1 stycznia 99 roku tych 15 lat w szczególnych warunkach, ale jeśli będzie miała ten wiek emerytalny, złoży taki wniosek o świadczenie emerytalne i dołączy nam świadectwo wykonywania prac w szczególnych warunkach wystawione przez pracodawcę, bo to jest podstawą jak gdyby do rozpatrzenia i przyznania rekompensaty, to tak rzeczywiście taką rekompensatę do kapitału początkowego będzie miała doliczoną. I to zwiększa oczywiście wysokość świadczenia emerytalnego.
I emerytury przyszłej.
Oczywiście.
Również. Dobrze, to jeszcze a propos zwiększania tej emerytury, pytanie, które zadałam przed piosenką i przed pytaniami od słuchaczy, a mianowicie emeryt, który pracuje po 60 roku życia, może bezkarnie dorabiać ile chce i czy to ma jakieś znaczenie, jeżeli chodzi o jego emeryturę?
Emeryt, który już osiągnął wiek emerytalny powszechny, może pracować i osiągać wynagrodzenie bez żadnych ograniczeń. Tutaj nie obowiązują nas żadne limity. A poza tym, jeżeli taki emeryt pracuje i odprowadza jeszcze składki emerytalno-rentowe, zawsze może zwiększyć wysokość swojej emerytury. Jeżeli pobiera emeryturę powszechną, wyliczoną według nowych zasad, czyli kapitał, składki i dzielone na średnie dalsze trwanie życia, i cały czas pracuje, to może sobie doliczyć składki raz w roku w dowolnie wybranym miesiącu. Z kolei, jeżeli pobiera emeryturę według starego systemu, czyli była to emerytura wyliczana z okresów składkowych, nieskładkowych, podstawa wymiaru, wówczas może doliczać sobie staż pracy co kwartał.
A czyli te najlepsze lata wybieraliśmy, tak? Do emerytury, tak, według tych zasad, o których już dawno zapomnieliśmy, że takie były.
Stare zasady emerytalne.
Stare zasady. To wtedy staż pracy.
Tak, wtedy doliczamy nie składki, a przedkłada nam dokument potwierdzający staż pracy i my go doliczamy raz na kwartał.
A żeby pobierać emeryturę i pracować, to trzeba przynajmniej na jeden dzień rozwiązać umowę o pracę, tak?
Jeżeli ta emerytura była przyznana dawno, to takie zasady nie obowiązywały. A teraz aktualnie, żeby móc pobierać emeryturę, musi być rozwiązany stosunek pracy i nawet u tego samego pracodawcy możemy się z powrotem zatrudnić, jeżeli pracodawca twierdzi, że jesteśmy dobrym pracownikiem, chce dalej nas zatrudniać, ale ustanie stosunku pracy musi być.
Na jeden dzień wystarczy?
Na jeden dzień. Chyba, że jest to umowa zlecenie, wówczas nie potrzebujemy rozwiązywania tej umowy. Tylko i wyłącznie umowa o pracę.
I z umowy zlecenia również składki są odprowadzane.
Tak.
Ja jeszcze chciałam jedno pytanie zadać, bo przebiegła przez media taka informacja, że ci, którzy tam pracują jako gwiazdy i tak dalej, otrzymują strasznie niską emeryturę i to wzbudzało powszechne takie współczucie i tak dalej. Ale z tego, co my mówimy, zależy to od składek. Więc im mniej odprowadzamy tych składek, tu państwa chcę uczulić, że prowadząc działalność gospodarczą na przykład, bądź też indywidualną działalność swoją, odprowadzając te minima, no to właśnie w takiej sytuacji się znajdziemy.
W przypadku twórców były to jeszcze niższe składki, więc osoby prowadzące działalność na pewno będą miały trochę wyższe emerytury niż te aktualnie, które są ogólnie rozpowszechniane dotyczące twórców. Twórcy odprowadzali o wiele, wiele niższe składki niż osoby prowadzące działalność, w związku z tym dlatego te świadczenia są tak małe.
No ale te osoby prowadzące działalność i płacąc te stawki też najniższe jakie mogą, no to też nie mogą się spodziewać cudów.
Na pewno te emerytury nie będą wygórowane, nie będą jakieś bardzo wysokie, ale jeżeli ktoś prowadzi działalność, odprowadza naprawdę solidnie co miesiąc te składki, nie unikając ich, nie przechodząc z systemu emerytalnego ZUS-owskiego na system KRUS-u, może liczyć na całkiem przyzwoite świadczenie.
Oczywiście. Czy ci doradcy, którzy byli przed tym wejściem w życie przepisów o powrocie do tego wieku niższego emerytalnego, dalej funkcjonują? Dalej można przyjść? Dalej można przeliczyć?
Jak najbardziej. Oprócz tego ci doradcy, którzy funkcjonują od ubiegłego roku, są, będą. Jest to usługa stała, wpisana już na salę obsługi klienta. Wyposażeni są właśnie w kalkulator emerytalny, gdzie można przyjść z dowodem osobistym, wyliczyć swoją przyszłą emeryturę i aktualnie posiadają również oni kalkulator nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego. Więc jeżeli jakiś nauczyciel jest zainteresowany wyliczeniem swojego świadczenia, również może przyjść do takiego doradcy.
Potraktowaliśmy nauczycieli trochę inaczej, ale już niestety nie rozwiniemy tego tematu, czy nauczycielom jakaś inna emerytura przysługuje, czy nie. No to odsyłamy do doradców. Tutaj można przyjść,
zapraszamy,
można sprawdzić i warto to zrobić. I wtedy świadomie podjąć decyzję, idziemy na emeryturę bądź nie, pracujemy dalej. Dziękuję serdecznie moimi Państwa gośćmi były dziś pani Katarzyna Krupicka i Teresa Fiedorczuk z Białostockiego Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Mam nadzieję, że pomogliśmy państwu w podjęciu tych ważnych wielu decyzji, a miałyśmy same dobre informacje i takimi kończymy. Bo
dziękujemy.
Wszystko,
dziękuję
co dobre,
bardzo
jeszcze przed nami. Dziękuję serdecznie. Audycja Masz Prawo za tydzień, za chwilę popołudnie z Polskim Radiem Białystok. Do usłyszenia, Dorota Niebrzydowska.